czy ty wierzysz w Jezusa? I ona spokojnie odpowiedziała, I do believe, patrząc mu prosto w oczy. I szaleniec wyszczelił, zabił piękną, młodą dziewczynę. Co ciekawe, wcześniej ta młoda dziewczyna nie chciała chodzić do szkoły katolickiej, buntowała się i zmieniła na szkołę publiczną. I w tej szkole publiczną zginęła za wiarę w Jezusa, czyli chrzest krwi. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy osobiste i kary za grzechy. I tu Państwu opowiem tą historię. Gdzieś to było pod koniec III, początek IV wieku Anno Domini. Byli tacy ludzie, którzy, były takie osoby, które były zaliczane do katechumenów, czyli przygotowujących się do Chrztu Świętego. Ale świadomie przez wiele lat, przez lata nie przyjmowali chrztu, czekając, aż przed samą śmiercią przyjmą chrzest i pójdą prosto do nieba, bo chrzest zmywa wszystkie grzechy, odpuszcza wszystkie grzechy. No a wcześniej oczywiście świadomie grzeszyli, no i zostało to potępione przez Kościół. Jeszcze dopowiem, że sakrament chrztu udziela się tylko jeden raz. Nie może on być powtórzony. Nieważne, czy to jest w kościele u protestantów, w kościele wschodnim, czy kościele katolickim. No nie wiem, po co pielgrzymi w Ziemi Świętej przyjeżdżają nad rzekę Jordan, aby tam ksiądz, bo tak było jak ja byłem tam nad tą rzeką, polewał ich wodą z rzeki Jordan. Czy to jest chrzest? No oczywiście był tam fotograf, no tam 50 osób razy 5 i był tam ten fotograf, no i zdjęcia były zrobione, ale na czym polega to polewanie głowy, nie mam zielonego pojęcia. To nie jest chrzest. Co jest ważne, w razie wyjątkowej konieczności każda osoba może udzielić chrztu pod warunkiem dobrej intencji. Dobrej intencji, mówiąc, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli chodzi o dzieci zmarłe, bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże. Co jeszcze mogę powiedzieć? W razie konieczności, wyjątkowo skrajnych sytuacjach, które się zdarzają, to każda osoba może ochrzcić nawet osoba nieochrzczona drugą osobę. Podam taki przykład. Pilot samolotu ogłosił, że będzie trudne awaryjne lądowanie. Jeden z pasażerów mówi do drugiego, siedzącego obok. Może za chwilę zginiemy, a ja jestem człowiekiem niereligijnym i pragnę przyjąć chrzest. No i słyszy od tego, co siedzi obok. Ja też jestem nieochrzczony. Jestem z rodziny ateistów. Myślę podobnie jak ty. Jeżeli pragniesz przyjąć chrzest, to ja ci udzielę. Bez wody. I mówi, udzielam ci chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Druga osoba zrobiła to samo. Samolot szczęśliwie wylądował na lotnisku. Z samolotu wyszło dwóch nowo ochrzczonych członków Kościoła Świętego. 98.5 CKWR, która się zdarzyła. Chrzest w języku greckim, baptizein, znaczy zanurzyć, czy pogrążyć, czy oświecać. Człowiek otrzymuje w chrzcie światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka. Jak napisał święty Jan Ewangelista w 1 rozdziale, w wersecie 9. To, co Państwu powiedziałem, przekazałem, to w większości korzystałem z tekstu katechizmu Kościoła katolickiego, zatwierdzonego i podpisanego przez świętego papieża Jana Pawła II, Anno Domini 1992 rok. Jakby ktoś się pytał, było to 30 lat temu. Nie tak dawno, w ubiegłym tygodniu, teraz zmieniam tutaj temat jeszcze, Nie tak dawno, w jednym tygodniu, przed snem, wziąłem do ręki ciekawą książkę. Była tak ciekawa, że czytałem przez pół nocy. Na okładce tytuł Technologia Ewangelii. Ksiądz Władysław Sedlak. Już nieżyjący, umarł w lutym 1993 roku. Umarł w Radomiu. Ksiądz katolicki, naukowiec, profesor, twórca polskiej szkoły bioelektroniki, archeolog, wykładał geologiem, napisał wiele prac, napisał pracę naukową o związkach krzemu i wiele, wiele innych prac. Kiedyś jeden ze studentów zadał mu pytanie, jak profesor, ksiądz może pogodzić pracę naukową z wiarą w Boga? Student usłyszał odpowiedź. Ja w Boga nie wierzę. Na sali wszyscy byli zdziwieni słowami księdza profesora, który za chwilę mówił dalej. Ja w Boga nie wierzę, bo ja Go znam. Ja wiem, że On jest. Widzę Jego dzieła, Jego stworzenia, dzieła stworzenia jako naukowiec. Trudno zaprzeczyć człowiekowi myślącemu istnienie Boga. Inni profesorowie zadawali pytania, skąd u niego taka pewność? Już kończąc, przytoczę jedno zdarzenie właśnie z tej książki księdza Sedlaka. Ksiądz napisał, zarówno mądrość, jak i kretynizm rodzą się w głowie człowieka. Nauka powinna służyć ludziom, gwarantować dobrobyt, szczęście. Dziwna rzecz, że nauka musi jednocześnie służyć wojnie i nieszczęściom. A ja dopowiem, ilu naukowców na całym świecie pracuje nad produkcją broni, rakiet, bomb atomowych, broni biologicznej. Ładunkiem bojowym są w tej broni patogenne mikroorganizmy. To wszystko produkują naukowcy. Produkują wirusy. Broń biologiczna ma zastosowanie w ataku na wojsko i na ludność cywilną. Takie są cele ataku. Bardzo dobra broń, mówią fachowcy. Niewielkie koszty produkcji, a duża skuteczność, duża śmiertelność. Na przykład filowirusy. Zalety, duża śmiertelność i dynamika epidemii. Już tak całkiem na koniec. 2 to było kwietnia w 1979 roku w Związku Sowieckim w miejscowości Świerdłowsk, dzisiaj to się miejscowość nazywa Jekaterynburg, z fabryki broni biologicznej wydostały się laseczki węglika. Zmarło oficjalnie, jak podały władze sowieckie, zmarło 66 osoby. No tak podano oficjalnie. W wyniku, proszę uważnie słuchać, w wyniku spożycia mięsa z bazaru. Z chorujących zwierząt. No ciekawe. Nietoperz to też zwierzę. Także ktoś w 2019 roku zjadł mięso z nietoperza. No i wszyscy teraz cierpimy. No jest taka oficjalna wersja władz chińskich. Dziękuję za uwagę. Mówi do Państwa Jan Mazur. Zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy, Janku. Wąglik, no to taka choroba zarodnikowa, ona wszędzie się może zdarzyć, bo zarodniki wąglika nie giną, są w ziemi, no, nawet w oborniku. No to jak już o wirusach, no to reklama.
A new, fast-spreading variant is now in Ontario, and it threatens the progress we've made in the fight against COVID-19. Get vaccinated and book your booster today. And keep doing what we already know keeps us safe. Protect yourself against COVID-19. It's up to all of us. Learn more at ontario.ca/COVID-19. Paid for by the Government of Ontario.
Over 34,000 people and 1 in 20 households in Waterloo Region are accessing emergency food assistance. Food hamper distribution has increased 40% since before the pandemic. Lack of affordable housing, this ongoing pandemic, and the increasing cost of groceries are all making it more difficult for people to put food on the table. Our community needs your help. Please donate what you can today at thefoodbank.ca/CKWR.
You're listening to 98.5 CKWR.
Drodzy Państwo, Polskie Betlejem. W Katowicach się odbyło. To też warto obejrzeć na YouTube. I tam jest taka piękna piosenka. Posłuchajmy z tego musicalu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Polskie Betlejem w Katowicach. Warto obejrzeć.
Tu znowu dzieli nas news na pasku pełen wrzasku. Po dwóch stronach każe stać.
Zaczniemy jeszcze raz.
Bracie mój,
kolendarz dla brata.
Ktoś tu znowu dzieli nas news na pasku pełen wrzasku. Po dwóch stronach każe stać.
Bracie mój, popatrz na mnie poprzez stół. Telewizor zgaś, to jest moja twarz. Zdejmij maskę, tak jak ja.
Bo teraz jest czas, żeby pogadać. Póki nam gwiazda wskazuje szlak, a w dłoni drży biały opłatek, kruchy jak Bóg, co przyszedł na świat. Teraz jest czas, by się pojednać, żeby powstrzymać rozdarty kraj, żeby w tym naszym polskim Betlejem ogrzał swe dłonie zziębnięty Pan.
Chleb.
Każdy ciągnie w swoją stronę
to, co nam przynosi dzień.
Bracie mój, oh,
oh, oh. Nie zostawiaj teraz mnie.
Choć inaczej śnisz, ja nie zamknę drzwi.
Zawsze możesz do nie, mnie nie, wejść nie.
Teraz jest czas, żeby pogadać. Póki nam gwiazda
wprowadzanie podziałów na lepszy.
A w dłoni drży biały opłatek, kruchy jak Bóg, co przyszedł na świat. Teraz jest czas, by się pojednać, żeby powstrzymać rozdarty kraj, żeby
no piękna. Kolęda dla brata, drodzy Państwo. Polskie Betlejem w Katowicach. Warto obejrzeć. Jest między innymi Magda Anioł z tych starych. Adam Szewczyk był głównym. Też taki super artysta, którego znam jeszcze z pieśni i wideoklipów robionych dla Radia Maria. Teraz coś krótko, jeżeli Leszek Szostak się połączy z nami, bo ja dzisiaj trochę zapomniałem powiadomić go o stałej części audycji, którą powinien wypełnić do między 19.35. Ale jak już jesteśmy przy segregacji, no to dostaliśmy tutaj masę e-maili na temat ostatniej wypowiedzi naszego premiera. A żeby bardziej to zrozumieć, to ksiądz profesor Stanisław Koczwara. Posłuchajmy. Koczwara, segregacja to wstęp do rasy panów.
Z powodu przyjęcia lub nie szczepionek
zakazy poruszania się dla normalnie myślących, przywileje w leczeniu chorych dla poddających się szczepieniu, napiętnowanie nawet przez samą głowę Kościoła tych, którzy nie chcą brać udziału w tym niemoralnym procederze, to wszystko do żywego przypomina segregację, gdzie ma być rasa panów i ich załóżników, którzy wobec masy niewolników, czyli nas, będą się kierować zasadą divide et impera i pozostaje resztka myślących normalnie ludzi, którzy będą systematycznie likwidowani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, prawie 40 lat temu to kazanie, które teraz do was powiem, wygłosił ksiądz świętej pamięci, arcybiskup przemyski Ignacy Tokarczuk w kościele seminaryjnym w Lublinie. Jako młody ksiądz, uczestnicząc w tych rekolekcjach prowadzonych przez księdza arcybiskupa Tokarczuka, zapamiętałem. I dzisiaj wam je powtórzę, oczywiście dostosowując je przykładami do dzisiejszych czasów. Święto ofiarowania Pańskiego, które jest preludium do Wielkiego Postu, ukazuje nam Pana Jezusa, który jest światłością świata. Przybywa On do świątyni jako jej Pan. Tą świątynią jest świat, a On jest tegoż świata Panem. W liście do Hebrajczyków znajdujemy wyjaśnienie, po co przychodzi Chrystus do swojej świątyni. Po to, by przez swoją śmierć pokonać diabła, aby uwolnić ludzi z niewoli śmierci wiecznej, aby przyjść z pomocą tym, którzy na świecie są poddani rozmaitym bolesnym próbom, aby wyswobodzić ich ku wolności. To wszystko staje się udziałem człowieka przez krzyż Chrystusa, który odkąd Zbawiciel zawisł na nim, stoi na straży wolności człowieka i jest jej znakiem, któremu świat będzie się sprzeciwiał. Mówi o tym starzec Symeon, biorący z rąk Maryi dzieciątko Jezus. On jest znakiem sprzeciwu powodującym rozłam na tych, co weń uwierzą, na powstanie wielu i na tych, co nie uwierzą, na upadek wielu. Jakąż to wolność ofiaruje mi Chrystus, skoro powoduje On sprzeciw świata? Czym ona jest? By dać odpowiedź na to pytanie, sięgnijmy do nauczania apostołów narodu świętego Pawła. Zwracając się do Efezjan, mówi Paweł: jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. A zatem w znaku krzyża odkrywam, że wolność, jaką przyniósł nam Chrystus, jest swobodą do rozwoju przy pomocy łaski Bożej moich dodatnich cech, wyboru jedynie dobra i prawdy, a zatem jest to swoboda kierowana przez wewnętrzny nakaz sumienia: miej w nienawiści zło, a miłuj dobro. Szukaj dobra, a nie zła, abyś miał życie w sobie. I wtedy wiesz, że wolność to własność samego siebie. Człowiek, który taką wolność posiądzie, który nią żyje, jest pełnym człowiekiem. Polakiem, prawdziwym Europejczykiem, obywatelem świata, dzieckiem Bożym. I jest tak ściśle związanym z Chrystusem, że staje się świątynią, do jakiej przychodzi Pan i sam staje się w nim znakiem sprzeciwu wobec świata, który nienawidzi takiej wolności i wydaje jej straszliwą walkę. I pozwólcie, że przedstawię tę wizję walki świata z wolnością płynącą z krzyża, jaka rozgrywa się na naszych oczach i którą jesteśmy też objęci. Wielki społecznik XIX stulecia, ksiądz Lamennais, będący na bakier z Kościołem, gdyż głosił modernizm, od którego na szczęście na łożu śmierci się odżegnał, napisał był małą książeczkę, w której przedstawił zjazd siedmiu mężów obradujących, jak zapanować nad ludzkością. Nim każdy z nich zabrał głos, wpierw podeptał krzyż leżący na środku komnaty z okrzykiem na ustach: niech będzie przeklęty Chrystus, który przez swoje wcielenie wolność na ziemi zaszczepił. I po tym buńczucznym okrzyku powstał pierwszy z owych mężów i zwrócił się do pozostałych sześciu z zapytaniem: cóż czynić mamy, ażeby zgładzić wolność? Bo jeśli jej panowanie w świecie zacznie się na dobre, to nasze ustanie. Przed przyjściem Chrystusa któż nam zawadza? To jego religia nas zgubiła, więc wytępmy ją, tym bardziej, że głosi miłość. Tak przecież głosili wodzowie rewolucji francuskiej, religia katolicka, solidarna ze zbrodnią królów, uczyniła z wolności rodzaj cnoty i w ten sposób otumaniła rodzaj ludzki. Nic dziwnego, że pozostali mężowie przyznali pierwszemu mówcy słuszność słowami: wytępmy religię Chrystusową. I tak oto mamy trwające na przestrzeni wieków prześladowanie chrześcijan, które dziś szczególnie przybiera na sile. To, co było w historii, to tylko uwertura do tego, co nas czeka. Tylko nowością w tej walce wydanej Chrystusowi jest to, że do zewnętrznych wrogów jego mistycznej szaty, czyli Kościoła, dołączyli jego wrogowie wewnętrzni, którym udało się zdobyć wysokie stanowiska kościelne. Tak o tym pisze biskup Atanazjusz Schneider w swojej niedawnej książce Chrystus Vincit. Obecny kryzys Kościoła stanowi najgłębszą formę cierpienia, ponieważ Kościół jest teraz prześladowany, biczowany, obnażany i wydrwiwany nie przez swoich wrogów, lecz w dużym stopniu przez własnych pasterzy, przez wielu spośród tych, którzy są następcami apostołów, przez wielu zdrajców w szeregach duchowieństwa, którzy są nowymi Judaszami. Na marginesie zachęcam was do zakupu i uważnej lektury książki biskupa Atanazjusza, bo w niej jest zawarte spojrzenie wierzącego biskupa na Kościół katolicki i dogłębna analiza kryzysu jego życia. Ale wróćmy do naszej wizji. Powstał drugi z mężów, marzących o panowaniu nad ludźmi, i powiada: nie wystarczy walka z chrystusową religią. Trzeba wytępić także myśl i zdrową naukę, bo one chcą wiedzieć to, czego dla naszego panowania wiedzieć nie powinny. A myśl władzy bezwzględnej zawsze się sprzeciwia. Zatem przez odcięcie wiary i myśli ludzie staną się dzicy. Powrócą do barbarzyństwa. Czy dzisiejsze zamknięcie szkół z racji wydumanej pandemii nie służy temu celowi? Uczenie przez komputer to jest parodia zdrowego zdobywania wiedzy. Uwiąd mądrości. Ci wszyscy, którzy do takiej sytuacji dopuścili, będą odpowiadać przed mądrością przedwieczną za trwałe okaleczenie umysłów najmłodszych pokoleń ludzkich, którego jedynym ze skutków będzie wytworzenie nowego człowieka typu leżakowo-trawiennego, bez jakiejkolwiek wrażliwości społecznej i ludzkich zachowań. Najwyżej depresję wpadł. Pozwólcie, że dołożę do tego trzy swoje grosze. Jako starożytnik muszę z bólem powiedzieć, że ta kość pacierzowa myślenia w pełni ludzkiego, jaką jest kultura grecko-rzymska, jest nieznana nawet tym, którzy mienią się intelektualistami. Gdy pytam, który z nich przeczytał, dajmy na to, Plutarcha, na którym wychowały się całe pokolenia ludzi wielkich, to równie dobrze mógłbym się zwrócić z tym pytaniem do mojego kota. Pamiętacie, jak na wadowickim rynku święty Jan Paweł II, dialogując z młodymi ludźmi, odniósł się do starożytnego greckiego utworu, który znał na pamięć. I pytając młodych ludzi, czy wiedzą, co to jest Greka, odpowiedział sam: to jest wspaniała rzecz. Bo dziś ci młodzi ludzie zapewne mają swoje dzieci. I nie sądzę, żeby z tego spotkania z papieżem, miłośnikiem starożytności, wspomnieli swym pociechom o czym innym niż o kremówkach. Bo zapewne nikt z nich nie sięgnął po Sofoklesa, by choć z ciekawości sprawdzić, czemu papież z takim szacunkiem wspomniał o nim w Wadowicach. A może coś więcej? Może jak kiedyś papież, to młode pokolenie by odkryło, że Sofokles uczy, jak się zachować wobec władzy państwowej wydającej ustawy oburzające sumienie ludzkie. A z pewnością nie brałoby to pokolenie, zwłaszcza piękniejsza jego część, udziału w marszach nienawiści. Bo sumienie nieśmiertelnymi słowy winno odzywać się w duszy jak u Antygony. Na ten świat współkochać przyszłam, nie współnienawidzić. No, kto dzisiaj czyta Sofoklesa? A jak bardzo pomogłoby wielu myślącym jeszcze zdrowo ludziom z nas w starożytności w ocenie tego zjawiska, jakim jest uleganie powszechnej panice i podporządkowanie się najgłupszym zarządzeniom władzy w obecnym czasie tak zwanej pandemii. Wystarczyłaby im do tego znajomość wypowiedzi Cicerona: mniej głupi bywa ten, kto nic mądrego wymyśleć nie potrafi, od tego, kto pochwala głupstwo zmyślone przez innego.
Leszku, co ty na to? Słyszałeś dobrze, specjalnie podstawiłem do ciebie tam słuchawki swoje. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy i specjalnie przeczekałem ten moment, bo powiem coś, co zmiecie większość ludzi z nóg. Pozdrowienia z Wrocławia.
O, rzeczywiście. No to ty nie śpisz.
No więc tak, dlaczego?
Tak, jestem wdzięczny.
Bardzo króciutko i powiem to na początku. A wiele ludzi pracowało i pomagało mi, żebym tu się znalazł, więc nie będę mówił, jak się tu znalazłem, z racji na to, że muszę chronić ich bezpieczeństwo. Natomiast powiem za chwilę, dlaczego tu jestem. Natomiast i to będzie miało dobre brzmienie dla Polaków w Kanadzie, którzy chcą tu się ewakuować. Mianowicie o mojej wizycie do parlamentu we wtorek, środę, czwartek. Ale zacznę może od tego, co się dzieje w Kanadzie, tak, że tak powiem, na gorąco, bo tutaj próbowałem zobaczyć najnowsze wydarzenia, a więc wszyscy pewnie już widzieli taki snapshot profilu Trudeau i jego wypowiedź, w której sugeruje, że dla ludzi niezaszczepionych w Kanadzie generalnie nie powinno być miejsca. troszkę jakbyśmy zabierali niepotrzebnie tlen tym ludziom. I ten cytat, który konkluduje, że oni, liderzy tego kraju, muszą podjąć decyzję, czy będą nas dalej tolerować. To było parę dni temu, ale dzisiaj oprócz tego, że wpadł mi w ręce artykuł, który mówi, że minister zdrowia rozważa obowiązkowe szczepienia dla wszystkich Kanadyjczyków zgodnie i poprzez oczywiście implementację w każdej z prowincji przez odpowiednie służby. Tak teraz na koniec wyskoczył mi taki właśnie artykuł czy ostrzeżenie i to sobie pozwoliłem przetłumaczyć na polski, żeby to szybciej przeczytać, w którym jest napisane, że w przyszłym tygodniu wszyscy premierzy prowincji i terytoriów spotkają się z premierem Justinem Trudeau i ministrem zdrowia i w Jean-Yves Duclos, a chyba, bo tak to się wymawia, na prawdopodobnie najwyższym wydarzeniu w historii Kanady, na pewno dla naszych czasów. Już w przyszłym tygodniu rząd federalny złamie kanadyjską ustawę konstytucyjną z 1982 roku, nakładając niekonstytucyjny mandat, który usuwa nieodwołalne prawo do własnej autonomii i anatomii. Czy nie mamy ani wolności, ani nie mamy też kontroli nad swoim własnym ciałem. Mandat ten oznacza, że każdy obywatel Kanady nie ma już prawa, możliwości dokonywania własnych wyborów i decyzji oraz, że każdy obywatel Kanady musi stosować się do wszelkich zabiegów medycznych lub eksperymentów proponowanych mu przez rząd dowolnego szczebla. Oprócz nielegalnego mandatu, który usunie twoje prawo do podejmowania własnych decyzji dotyczących własnego ciała i drogi życiowej, usuną również resztę twoich praw i wolności. Rząd federalny zamierza również nałożyć ustawę o środkach nadzwyczajnych. Ustawa ta będzie obowiązywać we wszystkich prowincjach i terytoriach. Ustawa o środkach nadzwyczajnych zawiesza, to jest bardzo ważne, zawiesza sekcję drugą i sekcję od 7 do 15 Karty Praw i Wolności na okres do 5 lat przed koniecznością przedłużenia kontroli parlamentarnej lub sądowej. Oznacza to, że żaden obywatel nie będzie miał wolności sumienia ani wyznania. Żaden obywatel nie będzie miał wolności myśli, przekonań, opinii i wypowiedzi. Każdy obywatel nie będzie miał też wolności pokojowych, zgromadzeń i zrzeszenia się. Prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa zostanie usunięte. Rząd i jego władze mają przeszukiwać, zajmować, przetrzymywać, aresztować każdego obywatela lub mienie bez uzasadnionego powodu lub jakiegokolwiek środka prawnego. Obywatele nie będą już chronieni przed okrutnym i nietypowym traktowaniem lub karaniem. Każdy obywatel może być dyskryminowany przez władze ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religii, płeć, wiek oraz niepełnosprawność umysłową lub fizyczną. Wszystkie prawa i wolności, które walczyli dawni Kanadyjczycy i które Kanadyjczycy dziś wykorzystują, mogą zniknąć już w przyszłym tygodniu. Witamy w tyrańskiej dystopii, która zaaprobowała kanadyjska zgodność. Także tutaj mamy do czynienia z pewnym, powiedzmy, interpretacją tego, w sensie zawieszenie i co by to zawieszenie karty wolnościowej w konsekwencji tych wszystkich właśnie artykułów. Czy tak się stanie, czy nie, to zobaczymy. Ja natomiast teraz powiem, że ten moment ostateczny dzisiaj w zasadzie nie bardzo wiedziałem, czy mam zabrzmieć optymistycznie. Stwierdziłem, że już to chyba nie ma żadnego znaczenia, już większość ludzi jest gdzieś tam w swoim kokunie i już w zasadzie musi sobie z tym samemu radzić, bo już tutaj nie ma rycerza na białym koniu. Dlaczego przyjechałem do Polski i wykorzystałem tutaj różne kanały, również parlamentarne? Jestem w tej chwili tutaj z projektem moim, żeby ewakuować Polaków z Kanady. Wiemy, że wszystkie metody w tej chwili są praktycznie już niedostępne bez eliksiru. Eksplorowałem nawet taką możliwość ewakuowania się z małych lotnisk w Kanadzie, których jest kilkanaście, które nie mają wymogu certyfikatu zaszczepienia, żeby tam wejść i wsiąść do samolotu, ale jedyny kraj, do którego można byłoby stamtąd próbować lecieć, z racji, że to są małe lotniska, to jakieś małe linie, może prywatne, może czartery, które nie podlegają tym samym obowiązkom jak duże komercyjne samoloty, bo takie czartery też sprawdzałem, które wymagają dokładnie tych samych wymogów, jak i powiedzmy Air Canada. Więc jest takich lotnisk wiele, tak jest na przykład w Windsor, nawet w Toronto i tutaj w Abbotsford, znaczy tutaj, tam, w Brytyjskiej Kolumbii. Natomiast ktoś mi przysłał informację, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, pomimo tego, że są takie stany jak Texas czy Florida, chyba jednak nie można wylecieć małym nawet samolotem bez zaszczepienia. Po prostu Stany nie wpuszczą, czyli jest jakiś tam proceder, który to sprawdza. Wiadomo, że przekraczanie granicy, granica należy do rządu federalnego, no i wiadomo oczywiście, jaką grę prowadzi Biden, i tutaj oczywiście mamy do czynienia z duetem. Dwie strony są w pełnym porozumieniu, która podkręca ten kurek, a cel jest oczywiście też sam, tylko wygląda na to, że każdy kraj stosuje się do jakichś własnych ograniczeń. Natomiast w efekcie, gdyby Biden miał trwać przy władzy, zobaczymy, jak to się dalej potoczy, czy jego polityka, no to Kanada i Stany Zjednoczone wyglądały mniej więcej tak samo. Czyli tak Australia, czy dzisiaj nawet Austria, czy wiele innych krajów europejskich. Więc jestem tutaj, mam projekt, który może nie będzie tyle czasu, żeby to wszystko opowiedzieć, ale mój koncept jest bardzo prosty. Mianowicie oczywiście mówimy tutaj o Polakach, którzy chcą opuścić Kanadę, niekoniecznie wyrzekając się obywatelstwa kanadyjskiego. Uważam, że nie muszą i nie powinni, bo sobie w jakiś sposób zasłużyli na to. To jest niby przywilej, ale w tym przypadku tutaj Trudeau nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, żeby ludzie się pozbywali tego. Mianowicie chcę nawiązać kontakt, zacznę od Konfederacji, spotkam się z Grzegorzem Braunem i przedstawię mu ten projekt, i jeżeli się on poczuje na siłach, ale tu dam mu bardzo krótkie okienko, nie chciałbym, żeby to był jakiś tam precedens polityczny, jakiś rozgrywek tylko i wyłącznie dla promocji, też nie podejrzewam, że byłby, ale taka szansa zawsze istnieje, i po prostu powiem, że jestem przygotowany iść do wszystkich, łącznie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, łącznie z premierem Morawieckim, łącznie z Dudą. I przedstawię projekt repatriacji Polaków, który zresztą tutaj przez jakiś moment był dość promowany, mianowicie chodzi o przyjazd Polaków za granicę, chodzi o przywiezienie pieniędzy, oczywiście budowanie biznesów. Wiadomo, każda partia patriotyczna, a PiS przynajmniej sztandarowo do takiej należy, chce zdobyć jakieś tam punkty za to, że takiego czegoś dokonał, ale to oczywiście nie mamy jakichś praktycznych działań. Mówimy tutaj bardziej o zachęcie, bo większość emigracji, która do tej pory jest brana pod uwagę, no to powiedzmy emigracja z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec, czy z Francji, i tam nie ma problemu, tam można wsiąść w samochód i przyjechać tego samego dnia. Natomiast o Kanadzie czy Australii się nie mówi, bo to są takie miejsca, których ludzie już troszeczkę zapomnieli, bo tu jest po prostu, czy tam jest tak strasznie, że im po prostu to nie dociera do ich świadomości. Jak ja im opowiadałem tutaj w parę dni ten poziom horroru, który my tam mamy, chodząc tutaj po rynku wrocławskim, widząc jedną osobę na 500 w masce, wszystkie knajpy otwarte, żadnych kodów, kelnerki bez masek, wszyscy się śmieją, po prostu no inna planeta. Więc takie opowiadanie o Kanadzie to troszkę jakby ktoś w czasie II wojny opowiadał ludziom o obozach koncentracyjnych, dopóki nie zostały oficjalnie pokazane. Oczywiście też na początkowo propagandowo. To jest przestępstwo, jest na taką skalę w naszych krajach anglosaskich, że po prostu ona przerasta ich świadomość, wyobrażenie, i po prostu pojawia się pewnego rodzaju taka znieczulica, że już się przyzwyczaili, że tam po prostu jest źle, ale na dobrą sprawę nie do końca wiedzą, na ile jest to źle, to trzeba po prostu przeżyć, żeby to zrozumieć. Nie będę też opowiadał o podróży, o potrójnych maskach, o lotniskach, o długich kolejkach z certyfikatami. Kompletna inkwizycja, masakra. Także tutaj mamy zdecydowanie taki projekt, żeby wciągnąć to również lot. I chciałbym się spotkać z CEO lotu, jeżeli trzeba będzie na początku popatrzeć, czy są takie kanały, czy spróbować to przez stronę właśnie rządową, ale o co chodzi? Takie komercyjne loty z Kanady, niekoniecznie czarterowe, można takich ludzi dorzucać na pokład, i oczywiście stworzyć precedens, że osoby, które wchodzą na lotnisko, dostają glejt, gdzie lot deklaruje, daruje po takiej aplikacji petentów, że chcą podróżować bez zaszczepienia, z testem nawet PCR, wiadomo, że to jest wszystko ściema, no ale załóżmy PCR 3 dni wcześniej i dzień przed wylotem jeszcze antygenowy, czyli tutaj mielibyśmy pełny dowód na to, że ci ludzie w ich standardach nie są zaraźliwi, gdzie w przeciwieństwie do nich ludzie zaszczepieni często nie muszą mieć testu, czasem nie muszą mieć testu, teoretycznie mogą być zaraźliwi, także tutaj nie byłoby argumentu dla linii lotniczych czy dla kogo nawet pasażerów w tym samolocie, którzy mieliby obiekcję, że wchodzą na pokład osoby niezaszczepione, ponieważ te osoby byłyby testowane, więc posiadanie szczepionki już nawet zaszczepieni wiedzą nie chroni przed zarażeniem. Normalne loty komercyjne czy czartery przy odpowiedniej liście. Ja mam taką grupę telegramową, tam ponad 500 osób. Oczywiście byśmy sobie wybrali ludzi z Kanady, żeby wiadomo kto. Ja bym taką listę kompilował. Ona by oczywiście rosła. To byłoby przedstawiane później odpowiednim stronie tutaj w Polsce. Oczywiście zapotrzebowanie na bilety, konkretne daty. No i jakaś tam forma oczywiście negocjacji z rządem kanadyjskim. I tutaj uważam, że Trudeau na to w pewnym sensie będzie musiał pójść, dlatego że on, jak już wiemy, on chce się pozbyć nas. On chce się pozbyć ludzi, którzy nie kochają jego, jego władzy i tylko nie może tego powiedzieć oficjalnie, wynoście się. No dzisiaj już dał nam do zrozumienia, że nie ma dla nas miejsca w Kanadzie, ale generalnie może gdzieś tam zakulisowo, bez rozgłosu, żeby to nie był jakiś precedens, jeżeli rzeczywiście udowodnimy, że reżim sanitarny jest dużo bardziej wiarygodny niż reżim szczepionkowy i QR-kody wprawdzie nie są wymogiem międzynarodowych organizacji lotniczych, ale są wewnętrzne, krajowe, ale skoro ludzie wyjeżdżają, bilet w jedną stronę, sprawdzeni, stestowani, z pełną akceptacją linii lotniczych, narodowych linii lotniczych polskich do kraju Polska, gdzie test, przepraszam, że szczepionka w ogóle nie jest wymagana, żeby wjechać, w związku z czym tutaj nie może być argument, nie może ich więzić wbrew ich woli, dlatego że przepis QR-kodów i zaszczepienia się jest przepisem wewnętrznym, kanadyjskim i najważniejszy jest kraj docelowy, no i nie chcę się powtarzać, wiadomo, że wejście na pokład takiej grupy czy drugiej, zaszczepionej czy niezaszczepionej, ale z testem jest tak tożsame, jeśli chodzi o status tak zwany zdrowia czy choroby. Także tutaj będę walczył, aż wygram. Ja nie wyobrażam sobie, żebym odpuścił tutaj i wydaje mi się, mam dość dobrą tutaj argumentację. Będę w parlamencie wtorek, środa, czwartek. We wtorek jest komisja, znowu się zbiera. Mamy naszych ludzi, którzy zeznają, tam już było już kilkadziesiąt osób, teraz będzie znowu ponad 100, którzy jadą po tej nowej ustawie 1864. Także tutaj rzeczywiście to wszystko pęka w szwach. Polska jest rzeczywiście tą zieloną wyspą. Robimy wszystko, żeby to nie przeszło, żeby nie było precedensu. Mamy nawet wypowiedzi żołnierzy zawodowych, którzy mówią, żeby się rząd czasem nie przeliczył, jeżeli liczy na nich, że będzie bronił rządu, bo jeżeli się okaże, że rząd przekroczył tą magiczną linię, to te, nie dosłownie, ale te lufy mogą się obrócić w drugą stronę. Także tutaj faktycznie mamy sytuację bez precedensu, a być może będzie to precedens. No i patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Kanadzie, no to rzeczywiście włos staje na głowie, bo widzę, że Trudeau w tym momencie z jakiejś zemsty, nie wiem, może przypominając sobie, jak ludzie go nienawidzą w czasie kampanii wyborczej, odkręca w tej chwili wszystko i wprowadza to, co zawsze chciał. Czyli system chiński w Kanadzie, który kiedyś mu tak bardzo imponował, znaczy zawsze mu imponował, ale kiedyś się do tego przyznał, mówił, że tak fajnie byłoby w sumie zastosować ten model chiński, bo tak dużo dałoby się zrobić. No i dzisiaj właśnie widzimy, co się robi. W międzyczasie jeszcze 22 stycznia jadę do Belgii, do Brukseli. Będę partycypował w wielkim proteście. Będziemy mieli ludzi, to jest taki światowy protest. Będą ludzie ze Szwajcarii z takimi wielkimi dzwonami. Miejmy nadzieję, że to będzie, mam nadzieję, że tam pojadę. No i to będzie, że tak powiem, ten początek, moim zdaniem, końca. Czy uratujemy Kanadę jako całość? Jeśli chodzi o sam naród kanadyjski, tutaj mam pewne wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o ziomków, ludzi, którzy chcą tu wrócić, no to tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że Trudeau chyba sobie nie zdaje sprawy, z czym będzie musiał walczyć, bo on nas siłą nie zatrzyma.
Leszku, to tak się zasłuchałem, że zaniemówiłem z paru powodów. Ciężko mi cokolwiek komentować, bo to za duży szok z tym wszystkim, co tutaj objawiłeś i mnie, i naszym słuchaczom. No ale wiem, że młodych ludzi chętnie Polska przyjmie, a co z emerytami, bo akurat ja jestem w takim wieku.
Polska przyjmie wszystkich ludzi. Ja w tej chwili nie mam żadnej wątpliwości, że Polska, osobny temat, nie mamy czasu na to, ale Polska jest krajem skomplikowanym, pełnych kontrastów. Można ją lubić i nie lubić. Ja Polskę kocham. I uważam, że dzisiaj byłem w kościele bez maski, nikt nic nie mówi, żadnych kartek na drzwiach. Już w ogóle w kościołach kiedyś jeszcze tam 3/4, może więcej miało. Dzisiaj już jest coraz mniej. Wiem, że w niektórych krajach w tej chwili, chyba żeby nie skłamać, czy to we Francji gdzieś, zdaje się, że w kościołach trzeba będzie mieć QR kody. Już znamy takie precedensy, na przykład w Argentynie, że podobno nie można wypłacić pieniędzy z automatu bez zaszczepienia. W niektórych krajach planują wprowadzenie obowiązek, chyba nawet już w Kanadzie ktoś powiedział, że nie może odnowić hipoteki w banku bez zaszczepienia. Kochani, no to tutaj już nie ma żadnej wątpliwości. To jest wojna o przeżycie, wojna o ogień. Tutaj nie ma żadnej nadziei, że system zmięknie sam. Po prostu jest przed nami największy chyba proces życia. I ja myślę, że no, jak ludzie sobie to wszystko poukładają, nieważne ile mamy lat, Polskę można lubić, Polska ma swoje uroki. Polska przede wszystkim czuje się tak, jak Polska się niewiele w sumie zmieniła, w pozorom. Pomimo, że już mamy młode pokolenie, które jest oczywiście też przekręcone na drugą stronę. Dzisiaj widziałem protest na rynku wrocławskim jakiejś tam małej partii, która mówiła, żeby antypisowskiej partii, żeby wyciągnąć ręce dla niezaszczepionych, żeby ich przyciągnąć na ich stronę, bo wprawdzie myśmy się nie zaszczepili, ale też nienawidzimy PiSu. I tutaj facet nagle mówi, no wprawdzie oni niedługo umrą, ci niezaszczepieni, bo wiadomo, że nie pomożemy im, bo nie przyjęli tego eliksiru, no ale my przynajmniej damy im szansę, żeby zniszczyć PiS. Także i kretynizm tych ludzi oczywiście jest ewidentny, bo oni uważają, że to my jesteśmy w największym ryzyku. No ale to czas pokaże, no, nie będziemy teraz mówić o medycynie, bo to modna choroba w tej chwili. I tylko na koniec powiem, że modna choroba, która jest największą kopalnią złota, ja mam już tutaj kontakty z ludźmi na miejscu, znam przykłady anestezjologów, którzy zarabiają miesięcznie 120 tysięcy złotych dzięki tej skandemii. Gdzie by normalnie zarabiali może 15, może 20, to też nie są małe pieniądze. 120 tysięcy. Był protest anestezjologów w jakimś szpitalu, którzy zarabiając prawie 1,5 miliona złotych rocznie, poprosili o podwyżkę, po czym jej nie dostali i wszyscy odeszli ze szpitala. I pewne zabiegi musiały się odbywać, odbywały się przy znieczuleniu lokalnym. Także daję to Państwu pewien poziom wyobrażenia, jak ten biznes ma się skończyć, jeśli on przynosi takie kokosy. I tych ludzi jest coraz więcej ludzi robi pieniądze na tym i to po prostu już będzie naprawdę ciężko zakończyć, bo jak takiemu lekarzowi powiedzieć, że 120 tysięcy miesięcznie on musi nagle przeżyć za 30, co oczywiście sarkastyczny komentarz, no ale tak niestety jest. Także przepraszam, że troszeczkę posępnie, ale zacząłem od bomby. Chcę tylko zostawić Państwa z tą świadomością, że walczymy i wydaje mi się, że w tej chwili dla mnie czas jest większy na działanie niż mówienie. Będę robił jedno i drugie, a troszkę więcej właśnie działania w terenie, jeśli by mi się udało przywieźć Polaków do Polski z Kanady, a może i z Australii. Po tym precedensie, no to przynajmniej będę mógł powiedzieć, że czegoś dokonałem.
Leszku, no tutaj mam 3 maile. Dzisiaj dostałem petycje oficjalne do ministra przywódca sądu w Kanadzie, David Lametti chyba tak, o tym, co się stało, że nas obraził i trzeba tutaj wysyłać te petycje. Czy coś to da? Jak myślisz?
Ja zawsze je podpisuję, ale muszę powiedzieć, dobrze, że spytałeś. Faktycznie jeszcze nie widziałem żadnej petycji, żeby przyniosła jakieś skutki. W tej chwili jest petycja w Kanadzie o oczywiście odwołanie Justina Trudeau. To tak byśmy złożyli petycję o odwołanie Fauciego, czy Tudrusa, czy nie wiem, no, Klausa Schwaba. Nie, to tak nie działa. Oni są teflonowi, ich się nie da się ruszyć. Dla nich nie ma sprawiedliwości. Jedyne, co nam zostaje, to wierzyć to, że my gdzieś tam jesteśmy w stanie doprowadzić do jakichś procesów. Znowu nie mogę o tym mówić też w radiu, bo są tematy bardzo niebezpieczne, ale mamy też pewne plany tutaj lokalne w Polsce, które zdecydowanie wykraczają poza normy tego, co do tej pory widzieliśmy. Także no, trzeba zmienić metody, bo wiadomo, używanie tych samych i spodziewanie się innych wyników jest szaleństwem, o tym już wszyscy wiemy.
Leszku, dziękujemy Ci bardzo za Twój czas, a zwłaszcza za to nocne Twoje czuwanie, bo musiałeś 1:30, tak? To już druga teraz.
No jest już druga, tak. Może za tydzień, jakbyśmy mogli, zrobiliśmy godzinkę wcześniej, bo faktycznie tutaj... No ale to jeszcze będziemy rozmawiać prywatnie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Ciebie, Panią Dorotę. Mam nadzieję, że szybko się wygrzebię. Dostaję w tej chwili najlepszą szczepionkę świata, odporność na 25 lat.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem. Szczególnie Panem teraz.
Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo.
Klęczę na drodze, o Panie. Z pyłem drogi łączę się w pył. Ja trzeci król, Baltazar wierny. Dojść do Betlejem nie mam już sił. Nie mam już pieśni ni miry, tylko mojego narodu śpię. Przyjmij go, Panie, dodać sił i naucz, czym miłość jest, a czym gniew.
Polskie Betlejem w Katowicach. Marek Piecharczyk. Drodzy Państwo, lider zespołu TSR, pierwszego heavy metalowego zespołu. W tym tygodniu straciliśmy wiadomość, zmarł jego kolega, przyjaciel Andrzej Nowak. Świetny gitarzysta. Jeszcze fragment.
Z pyłem drogi łączę się w pył. Ja trzeci król, Baltazar wierny. Wrócić do domu nie mam już sił. Nie mam już pieśni, mej Panie. Tobie oddałem mego ludu śpiew. Przyjmij go, Panie, i do Polski zanieś. I tam na wino i chleb. Na wino i chleb.
I tam przemień go na wino i krew. Piękna ballada. Polskie Betlejem w Katowicach. Jeszcze raz serdecznie dziękuję sponsorom Alaj, Andrzej Olejniczak, Adam Michasiow, Barbara i Wacław Bilawa, Jan Adamski, Ania Leszek-Rzeźnik, Grzegorz Przybyłowski, Krystyna Marian Pluchowski, pani Wanda i Zbigniew Guzowscy. Bóg wam serdecznie zapłać, drodzy kochani, że jeszcze istniejemy. Jak długo, nie wiadomo. Zainwestowaliście bardzo ryzykowne radio.
Baltazar wierny, wrócić do kraju nie mam już sił. Śnimej, Panie, Tobie oddałem mego ludu śpiew. Ty go, Panie, do Polski zanieś i tam
tą piękną piosenką kończymy radio o późnej porze. Zapraszamy serdecznie, jak zwykle, za tydzień. Jeszcze jest fragment, jak Marek Piechaczyk sam śpiewa na tym koncercie. Poradzę Państwu oglądać, to wspaniałe rzeczy. Polskie Betlejem, inaczej się żyje, wzruszenia, to nawet się płacze. Dobranoc Państwu, z Panem Bogiem, do usłyszenia za tydzień.
Bracie mój, popatrz na mnie poprzez stół, telewizor zgaś, oto moja twarz, zdejmij maskę, tak jak ja. Bracie mój.
Community First, 98.5 CKWR. Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Ce bucurie, Doamne, ai lăsat în viața mea. Inima mea stresaltă și simte iubirea ta. Bucuria mântuirii, sufletul mi-ai